W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ. Po raz kolejny przypomina Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
W komunikacie podkreślono, że sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych.
Episkopat, podobnie jak w ubiegłym roku, wydał stanowisko w związku z organizowanym w tym tygodniu tzw. tęczowym piątkiem.
Akcja ta jest sprzeczna z polskim prawem, propaguje wśród dzieci ideologię gender, podkreśliła w telewizji Trwam prawnik i psycholog Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Dodała, że takie zajęcia zaburzają całą ideę edukacji i wychowania.
W czym to szkoła powinna wspierać rodziców? To też zdecydowanie tęczowy piątek jest działaniem sprzecznym z wieloma zasadami, na których opiera się polska edukacja. No to jest kolejna próba indoktrynacji młodzieży ideologią gender, ideologią środowiska czy lobby LGBT. No kolejna próba pewnego przeprogramowania myślenia młodego pokolenia, przygotowania młodego pokolenia, żeby coraz łatwiej kupowało te kolejne ideologie, które serwuje nam lobby LGBT.
Konferencja Episkopatu Polski przypomina w komunikacie, że tak zwane tęczowe piątki w żaden sposób nie pokrywają się z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programem nauczania ogólnego.
Podkreślono też, że rodzice i szkoła nie mogą pozostać bierni wobec tego problemu. Rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd jest jeszcze prostsze. Każdy z nas może przekazać dokumenty za pośrednictwem internetu.
Jak dokładnie to zrobić, tłumaczy redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Do tej pory wnioski o dofinansowanie w ramach programu można było składać jedynie w formie papierowej. Od dzisiaj załatwisz tę sprawę online na portalu gov.pl. Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie, potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu. Cały proces trwa zaledwie kilka minut, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Przygotowaliśmy specjalną usługę, która ma ten proces usprawnić. Usługę dostępną na gov.pl już od teraz. Już można to próbować realizować. Wniosek jest do znalezienia na gov.pl. Potrzebny jest profil zaufany. W tej chwili ponad 4 400 000 Polaków posiada już profil zaufany. Liczymy, że także przy tej okazji, przy okazji tej usługi będą to kolejne osoby, które będą chciały założyć sobie profil zaufany.
Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Przy dostępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tysięcy instalacji. O szczegółach mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Program Mój Prąd polega na dofinansowaniu bardzo prostą, ryczałtową kwotą 5 tysięcy złotych instalacji, własnej instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Najczęściej jest to instalacja fotowoltaiczna, ale jeśli będą inne, to oczywiście też instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Taki konsument energii, ten odbiorca staje się prosumentem.
Mój Prąd to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych. To aż 1 000 000 000 zł na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
OBWE ma monitorować proces ponownego przeliczania głosów w Polsce.
Zabiegała o to Koalicja Obywatelska po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące wyników wyborów w 6 okręgach w wyborach do Senatu.
Lider PO Grzegorz Schetyna spotkał się dziś z szefem misji obserwacyjnej OBWE wyborów parlamentarnych w Polsce Janem Petersen. Szef PO miał dostać zapewnienie, że misja będzie kontynuowana.
Zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel wskazał, że PiS nie ma nic przeciwko zewnętrznym obserwatorom i jednocześnie zauważa, że wzbudzanie histerii dla partyjnych celów jest nieodpowiedzialne.
Wzbudzanie swego rodzaju histerii i wciąganie to podmiotów zewnętrznych, sugerowanie gdzieś na zewnątrz, że jakoby w Polsce coś było nie tak z wyborami, z tym, jak przebiega proces demokratyczny, to jest bardzo nieodpowiedzialne ze strony widzenia właśnie państwa polskiego i polskiej racji stanu, ale przyzwyczailiśmy się już, że akurat jeśli chodzi o te kwestie, to naszą opozycję rzadko można liczyć.
Pomimo krytyki partii rządzącej, także Koalicja Obywatelska złożyła protesty wyborcze dotyczące głosowań w Senacie w 3 okręgach. Dotyczy to Jeleniej Góry, Łomży i Babianic.
Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął bezterminowy strajk włoski w szkołach.
A w ramach protestu pedagodzy będą wykonywać tylko te czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego. Zatem P domaga się zwiększenia poziomu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Związkowcy prowadzili w ubiegłym tygodniu akcję informacyjną na temat formuły protestu. Strajku nie popiera Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Rzecznik Oświatowej Solidarności Olga Zielińska wskazała, że protest włoski nie funkcjonuje w polskim kodeksie prawnym.
Tym samym pracownicy, którzy biorą w nim udział, nie są chronieni prawem. Co więcej, dyrektor szkoły może wobec takiego nauczyciela zastosować kary dyscyplinarne lub na przykład zabrać mu dodatek motywacyjny. Solidarność stoi na stanowisku, że drogą do realizacji naszych celów będzie dialog i rozmowa z rządem i tego się trzymamy. Przypomnijmy, że strajk włoski odnosi się do pojęcia, że pracownicy wykonują swoje działania nadmiernie drobiazgowo, wydłużając czas wykonania danej czynności.
Bezterminowy protest włoski budzi niepokój wśród rodziców i uczniów. Obawiają się oni powtórki z kwietnia bieżącego roku, kiedy pod znakiem zapytania stanęły m.in. egzaminy maturalne.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaapelowało do SNP o dialog z rządem.
Tak zwani pseudoekolodzy atakują Szczepana Wójcika za medal Pro Ecclesia et Patria. Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej otrzymał wyróżnienie w sobotę podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.
Wydarzenie zauważył profil Jutro będzie futro, prowadzony przez Fundację Viva. Szczepan Wójcik został przedstawiony we wpisie w sposób negatywny.
Co więcej, pod wpisem pojawiły się obraźliwe komentarze na temat Szczepana Wójcika i środowiska Radia Maryja. Jedna z internautek napisała, oby tacy ludzie umierali w męczarniach. Do sprawy odniósł się sam Szczepan Wójcik. W jego ocenie takie opinie wpisują się w ekoterroryzm.
Nie możemy pozwolić sobie na to, żebyśmy byli poniżani, atakowani tylko dlatego, że zajmujemy się rolnictwem, czy też mamy odwagę powiedzieć własne zdanie. To jest ta sentencja ekoterroryzmu, bo czym jest ekoterroryzm? Nie jest tak naprawdę wyłącznie wysadzaniem, nie wiem, samochodów, podkładaniem ładunków wybuchowych, ale to też jest zastraszanie psychiczne, hejt, jaki musimy przeżywać. Przecież to nie tylko ja czytam te komentarze, ale to też dzieci, moje, ich znajomi, koleżanki, koledzy z klasy, które później wytykają moim dzieciom to, że ich ojciec jest mordercą, dlatego że hoduje zwierzęta.
Szczepan Wójcik zapowiedział, że podejmie odpowiednie kroki prawne wobec Fundacji Viva, która zarządza stroną Jutro będzie futro.
Organizacja zrzesza obrońców zwierząt i ekologów. Ich działania wzbudzają liczne kontrowersje.
W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu odbyły się uroczystości odpustowe ku czci świętego Jana Pawła II. 22 października to także liturgiczne wspomnienie papieża Polaka.
W obchodach licznie wzięli udział wierni, kapłani i siostry zakonne. Uroczystości zainaugurował ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Dyrektor i założyciel Radia Maryja przypomniał, że w sanktuarium znajduje się obraz, przed którym modlił się święty Jan Paweł II.
Przed tym obrazem, który jest tutaj, modlił się, a który jeszcze któryś raz, powtarzam, dał 4 miesiące przed odejściem do domu ojca księdzu Mirosławowi Drostkowi. On przed tym obrazem modlił się za świat, za Kościół, za Polskę. Wybłagał wiele łask. My też możemy.
Centralnym punktem uroczystości odpustowych ku czci Jana Pawła II była msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, metropolita Astany. Kierując słowo do wiernych, mówił m.in. o niebezpieczeństwach, które uderzają w ducha narodu.
Przewalające się przez świat i przez Polskę bezbożne ideologie mogą być bardziej tragiczne w skutkach dla narodu i świata. Bardziej tragiczne dla narodu polskiego niż 123 lata zaborów, niż okupacja hitlerowska i radziecka. Tamte bowiem nie były w stanie zniewolić ducha narodu, który był wolny nawet w kajdanach.
W trakcie Eucharystii przyjęto nowych członków do bractwa świętego Jana Pawła II.
Do toruńskiego sanktuarium wprowadzone zostały także relikwie błogosławionych Marceliny Darowskiej, mistyczki, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz błogosławionej siostry Marii Ewy od Opatrzności.
Ponadto odsłonięta została kolejna stacja maryjna, która dotyczy cudu rozmnożenia ryb w Oziornoje. Transmisje z obchodów odpustowych przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Komisja Europejska podsumowała w Brukseli swoją pracę w mijającej kadencji.
Na miejscu był nasz korespondent Dawid Nachajowski.
Jean-Claude Juncker podziękował Parlamentowi Europejskiemu za zaufanie, a komisarzom za współpracę. Z kolei przyszłej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen życzył wszystkiego najlepszego. Przewodniczący Komisji Europejskiej chwalił się, że dzięki planowi Junckera powstało 1 000 000 miejsc pracy. Oprócz tego, nie oceniając nikogo, przypomnieć należy, że to właśnie za kadencji Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera odbyło się referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia bądź pozostania Zjednoczonego Królestwa w Unii. Konsekwencją decyzji Brytyjczyków o Brexicie były późniejsze negocjacje premier Theresy May czy Borisa Johnsona z Brukselą. Inną kwestią są działania kończącej swą kadencję obecnej komisji dotyczące kryzysu strefy euro czy też polityki imigracyjnej, wokół której kształtu, trzeba przyznać, nie było jedności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego deputowany Ryszard Czarnecki dostrzega błędy pewnych działań Komisji Europejskiej.
To miało być pożegnanie szefa Komisji Europejskiej Junckera, ale nie było. Nowa Komisja Europejska nie została zaakceptowana, ponieważ nie ma komisarza z Francji ani przedstawicieli Rumunii i Węgier. W związku z tym Juncker, trochę jak Sujka, żegnał, ale jeszcze się nie pożegnał. Ale podsumowanie tych 5 lat jest złe, bo Komisja Europejska wtrącała się nieraz nachalnie wewnętrzne sprawy krajów członkowskich, na przykład Polski.
Z kolei już jutro rano europosłowie debatować będą w sprawie tureckich operacji wojskowych w północno-wschodniej Syrii i ich następstw. Już dziś liderzy grup politycznych Parlamentu Europejskiego oświadczyli, że wyrażenie potępienia wobec tureckiej agresji nie jest wystarczające i wezwali Radę, Komisję oraz państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań. Dla Radia Maryja ze Strasburga, Dawid Nachajowski.
W środę miało się odbyć głosowanie nad powołaniem nowego składu Komisji Europejskiej. Nie odbędzie się jednak, ponieważ nie wszyscy kandydaci na komisarzy uzyskali pozytywną rekomendację.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.